Powiedział, że jestem z tej generacji młodszej, nie? Ja już jestem z tej albo średniej, albo już bardziej z tej starszej. Drogie braterstwo, nie przypuszczałem, w ogóle nawet nie pomyślałem, że będę miał ten przywilej tutaj usłużyć, że przywilej tu przyjechania to marzyłem już po ostatniej naszej konwencji, bo jest tu miło, jest tu sympatycznie i taka jest wspaniała atmosfera, że człowiek jakoś tak tęskni, ciągnie do tego, aby właśnie spotkać się w takich właśnie warunkach, w takich dla nas miastowych, obcych. Jestem niezmiernie rad, a z drugiej strony powiem wam, że jak mi brat powiedział, że usłużę, no nie powiedział mi, czy usłużę, tylko mam usłużyć, a że tak się składa, że ten brat to jest taki mój przywódca, nie mogę mu nigdy odmówić. Zgodziłem się, ale potem z minuty na minutę coraz to więcej serce moje mocniej biło. Drogie braterstwo, wybaczcie mi, że może czasami coś przejęzyczę, może coś nie tak, ale jestem też, mogę powiedzieć, Ślązakiem i czasami te słowa moje są może inne, jakby to należałoby. Ale drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, zanim przystąpimy do naszej lekcji, chciałbym przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia z mojego zboru, to jest zboru w Mysłowicach Brzezinka, gdzie pozostali bracia przekazałem bratnie chrześcijańskie pozdrowienia wam tutaj na uczcie duchowej. Chciałbym też jeszcze złożyć miły obowiązek przesłać pozdrowienia też od moich teściów, od braterstwa Gowda z Kalisza, którzy każdokrotnie, jeżeli wyjeżdżamy na konwencję, są z nami wszystkimi, cieszą się tą społecznością, którą może już nie oni mogą uczestniczyć, ale cieszą się z każdego razu, kiedy my jedziemy i też proszą, abyśmy zawsze, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, właśnie przesłać braterstwu te chrześcijańskie pozdrowienia, co też czynię. Drogie braterstwo, za temat obrałem sobie może dosyć ciekawy, choć niespomniany może tu dzisiaj, temat nasz nazwie ofiarowanie obcego ognia. Znamy tą historię zapisaną w trzeciej Księdze Mojżeszowej, ale zanim przeczytamy to, w drugiej Księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale czytamy tak, 40 werset, dla synów Arona, zrobisz także tunik i zrobisz im pasy i nakrycia głowy na części i dla ozdoby. Ubierzesz w nie Arona, swego brata i jego synów razem z nim i namaścisz ich i wyprowadzisz ich w urząd i poświęcisz ich i będą moimi kapłanami. Zrobisz też dla nich spodnie lniane, dla zakrycia nagości od bioder do goleni. Aaron i jego synowie będą je nosić, gdy będą wchodzić do namiotu zgromadzenia lub zbliżać się do ołtarza, aby sprawować służbę w miejscu świętym, aby nie ściągnęli na siebie winy i nie pomarli. Taka jest wieczysta ustawa dla niego i dla jego potomków po nim. A synowie Arona, Nadab i Abiu, wzięli kadzielnicę każdy swoją, włożyli w niej ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, który im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich. Także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Arona, oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Mojżesz przywołał Miszela i Elisafana, synów Uzela, stryja Arona i rzekł do nich, zbliżcie się i wynieście braci waszych sprzed świątyni poza obóz. Zbliżyli się więc i wynieśli ich w tunikach ich poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. Ale potem rzekł Mojżesz do Arona i do synów Eliezera i Itmara: włosów na głowach waszych nie rozwichrzajcie i szat waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli i aby Pan nie rozgniewał się na cały zbór. Lecz bracia wasi, cały dom izraelski, niech opłakuje ten pożar, który wzniecił Pan. Nie odchodźcie od wejścia do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli, gdyż oliwa namaszczona, namaszczenia pańskiego jest na was. I uczynili tak, jak im Mojżesz powiedział. Ale przemówił Pan do Arona tymi słowami: wina i mocnego napoju nie pijcie, ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. I abyście nauczyli synów izraelskich wszystkich ustaw, które im ogłosił Pan przez Mojżesza. Upłynął rok od wyjścia Izraelitów z Egiptu, rok ćwiczeń pod dyrekcją Bożą, rok szczególnych dowodów łaski i rok szczególnej litości Bożej nad Izraelem. Pierworodni narodu żydowskiego w cudowny sposób zachowani od 10 plagi zostali następnie przyjęci przez Pana jako kapłańskie pokolenie, aby pełnili służbę Bożą dla narodu jako przedstawiciele Boga. Doświadczenia na górze Synaj w łączności z daniem zakonu należały już do przeszłości. Namiot zgromadzenia z jego symbolicznymi słupami, zasłonami i sprzętem, który tam się znajdował, był już zbudowany. Chwała Pańska okryła namiot, co też wskazywało, że Bóg był ze swoim ludem, aby opiekować się im sprawami i ostatecznie wprowadzić ich do ziemi obiecanej. Kapłani byli postanowieni w swoich urzędach i służba Boża w namiocie zgromadzenia była rozpoczęta. To, drogie braterstwo, to namiot zgromadzenia, a w szczególności wszystkie ceremonie, nie tylko w celu zapoznania się z historią narodu żydowskiego, lecz z przyczyny jego budowy i odprawianej tam służby, które wyobrażały rzeczy duchowe, zostały zachowane dla Kościoła wieku Ewangelii. Plan i materiały użyte do jego budowy, nawet każda deska i zasłona, każdy w nim sprzęt, kolory, rysunki, dekoracje, jak i również jego kapłańskie ofiary, wszystkie obrządki i ceremonie były pełne znaczenia i reprezentowały cienie duchowych rzeczy. Plan zbawienia i pojednania człowieka z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, a jak wiemy, że zaczęło się to wypełniać od czasu pierwszego przyjścia naszego Pana. Jego przyjście, jego stopniowe wypełnianie się przez cały wiek Ewangelii. I w tym też daje się zauważyć trzy punkty, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsze to jest poświęcenie, czyli odłączenie Arona i czterech jego synów na kapłanów. Drugie, nadużycie przez dwóch synów Aarona. I trzecie, kara, jaka za to ich spotkała. To Aaron jako arcykapłan, a synowie jego jako podwładni mu kapłani na swoich urzędach przedstawiają Jezusa Chrystusa i Jego Kościół w czasie wieku Ewangelii. Ich głównym zajęciem, ich głównym obowiązkiem w ciągu tego czasu jest składanie przyjemnych Bogu ofiar, w tym pozafiguralnym dniu pojednania, jak to było przedstawione w figurze. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 9 rozdział 22 czytamy, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczone tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Należy też, drogie braterstwo, zwrócić uwagę, że liczba kapłanów, których było 5 w stosunku do bardzo dużej ilości Izraelitów, była bardzo mała. Ale podobnie jest poza figurze, jest w figurze, w której liczy się tylko maluczkie statko. To święty Łukasz w 12 rozdziale, 32 wersecie mówi: nie bój się malutko trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Kapłani ci, wybrani na ten urząd, nie po to, aby karcili, aby potępiali Izrael, lecz po to, żeby mu służyli, żeby sprowadzali na niego błogosławieństwo. Mamy to pokazane w figurze i wskazane przez wyraz kapłaństwo, który jest bardzo wielkim zaszczytem, ale i odpowiedzialnością. Tak teraz, jak i było to w figurze. Było to wielką rzeczą być powołany na taki wysoki urząd służenia Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu i głowie. Mało tego, stanowić z Nim królewskie kapłaństwo, stanowić z Nim lud święty. Lecz jednocześnie musimy pamiętać, a zarazem być oczyszczeni od grzechów, co było wyobrażone przez obmywanie i białe szaty figuralnego kapłaństwa. To, drogie braterstwo, to wiarą musimy sobie przyswoić szatę sprawiedliwości Chrystusowej. A jak figuralni kapłani byli pomazywani olejem świętym, tak i my musimy być namaszczeni olejem świętym i poddać się zupełnie pod Jego kierownictwo, a które przemawia do nas przez Słowo Boże. Podczas gdy jest wielkim przywilejem być powołany na ten urząd kapłański i być przyodziany tą szatą białą i namaszczonym do pełnienia służby, to jednak z figuralnego wydarzenia opisanego w trzeciej Księdze Mojżeszowej otrzymujemy bardzo poważną przestrogę. Otrzymujemy bardzo odpowiedzialną przestrogę o odpowiedzialności połączonym z tym powołaniem. To w tym czasie, gdy Izraelici radowali się z postanowionymi od Boga obrządkami religijnymi, a kapłani ich specjalnym przywilejem w boskiej służbie nastąpił wypadek, który spowodował przerażenie. Mało tego, który spowodował głębokie uszanowanie rzeczy świętym. Wypadkiem tym było nieposłuszeństwo dwóch najstarszych synów Arona względem przypisanych ofiar. A co zatem nastąpiło? Natychmiastowa ich śmierć jako kara. To drogie braterstwo, to strachem przejęci Aaron i jego synowie gotowi byli zaniechać dalszej służby dla Boga. Tak bardzo się bali, aby i im nie stało się coś złego. Nadab i Abiu, najstarsi synowie Arona, bez zezwolenia chcieli ofiarować kadzidło przed Panem. A czynność ta należała wyłącznie do Arona, miała być wykonywana w szczególny sposób i tylko w dniu pojednania. A do palenia kadzidła miał być wzięty ogień z ołtarza, na którym palono ofiary. I rzekł Pan do Mojżesza: mów do Arona, brata twego, niech nie wchodzi każdego czasu do świątnicy wewnątrz za zasłonem przed ubłagalnią, która jest na skrzyni, aby nie umarł, bo w obłoku okazywać się będę nad ubłagalnią. I będzie ofiarował Aaron cielca na ofiarę za grzech swój, a oczyszczenie uczyni za się i za dom swój, i zabije cielca na ofiarę za grzech swój. Wtedy weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed oblicznością pańską i pełną gary swe kadzenia wonnego utłuczonego i wyjście za zasłonę, a włoży ono kadzenie na ogień przed Panem, aby okrył dym kadzenia ubłagalnią, która jest nad świadectwem, a nie umrze. Tych dwóch członków rodziny kapłańskiej podjęło się dzieła, które nie było im powierzone. I uczynili to niewłaściwym czasie, a także w niewłaściwy sposób, biorąc inny ogień, a kara za to przestępstwo była śmierć. Drogie braterstwo, łącznie z tymi wydarzeniami jest wydany nakaz, aby kapłani nie pili wina ani mocnych napojów, gdy mieli sprawować służbę w przybytku. Z tego można wnioskować, że ci dwaj synowie Arona byli po prostu pijani, gdy ofiarowali obcy ogień, który był nieprzyjemny Bogu. To Mojżesz, pośrednik, bezpośredni przedstawiciel Boga, polecił, że tego nie mają uczynić, bo Aaron i synowie chcieli zrezygnować ze służby. Ze służby swej nie mogą zaprzestać. To Mojżesz przypomniał im, że święty olej pomazania znajdował się na nich i niebezpieczeństwo groziło im wtedy właśnie większe, gdyby swej służby zaniechali. Lecz gdy uważnie zastosują się do boskich reguł, będą bezpieczni. Dziwna rzecz. Mojżesz zabronił im nawet okazywania jakichkolwiek żałoby. Żałoby po zmarłych kapłanach, po zmarłych braciach. Ponieważ śmierć ich była boską karą. Więc płakać nad swoimi bliskimi byłoby buntem przeciwko ich wielkiemu królowi. I w tym przypadku było pokazane Izraelitom, że oni muszą przystępować do Boga z głębokim uszanowaniem i że posłuszeństwo lepsze jest, aniżeli ofiary. A przypomnijmy sobie podobną lekcję na początku wieku Ewangelii, kiedy to Ananiasz i Safira padli trupem z powodu fałszywego przedstawienia ich daru dla Pana i jego sprawy. Kiedy tak zastanowimy się, ale kiedy zastanowimy się z ludzkiego zapatrywania, to przychodzą nam takie myśli, że oba te sądy były za bardzo surowe. Wygląda na to, że w obu tych przypadkach Bóg postąpił niemiłosiernie. Nasuwa nam się pytanie. To dlaczego? Dlaczego Bóg nie okazał litości na te pierwsze ich przestępstwa? No przecież mógł ich upomnieć. Mógł dać im jeszcze jedną szansę, lecz jak wiemy, nie dał. Drogie braterstwo, myślę, że Bóg nasz jest Bogiem wspaniałym. Jest Bogiem miłosiernym. I w tym przypadku tym dwóm kapłanom, Ananiaszowi i Safirze, da jeszcze sposobność naprawiania swojej winy. Bo Bóg uczynił z nich ilustrację. Bóg uczynił z nich przestrogę, ale bez szczególnej szkody dla nich. Ale uczynił to dla nas. Uczynił to dla naszej korzyści. Dla korzyści ludu poświęconego. Jeżeli kapłani, przybytek i wszelkie usługi z tym złączone były figurami przedstawiające wyższe i lepsze rzeczy, to wynika z tego, że i ci dwaj synowie Aarona muszą mieć jakieś figuralne znaczenia. Oni muszą przedstawiać osoby, które stracą swoje stanowiska w pozafiguralnym kapłaństwie. Osoby, które nie uczynią swego wezwania i wybrania pewnym, które chociaż pierwotnie były przyjęte, które były pomazane jako członkowie chwalebnego ciała wielkiego arcykapłana, to jednak stracą to zaszczytne stanowisko, ponieważ zaniedbają boskie zlecenie. To Pismo Święte mówi nam o trzech ostatecznych podziałach tych, co byli przyjęci jako członkowie ciała Chrystusowego. Po pierwsze, są to wierni, którzy zostaną zwycięzcami i stanowić będą wybranych królewskie kapłaństwo w tysiącleciu. Po drugie, będzie to lud wielki, którego nigdy nie mógł zliczyć, który nie będzie w małym statku, zostaną odsunięci od urzędu kapłańskiego, lecz nie zaparli się Pana i będą jako pozafiguralni lewici sługami Chrystusa chwale. Jest jeszcze jedna klasa, klasa poświęconych, którzy zaniedbują służbę Bożą, którzy źle oceniają boską łaskę i w doświadczeniach okazują się niegodni wiecznego żywota i wpadną w ręce Boga żywego ku zupełnej zagładzie, to jest której śmierci. Ale drogie braterstwo, jeżeli byśmy wyróżnili te trzy klasy w synach Arona przez może proporcjonalnie podzielenie ich i można byłoby powiedzieć, że z nich pięciu jeden przedstawiałby małe statko, trzech przedstawiałby może wielkie grono, a ten ostatni przedstawiałby tych, co pójdą na wtórą śmierć. Można byłoby tak się uprzeć i mogłoby to tak pasować. Ale, drogie braterstwo, tak nie jest. Taka ilustracja nie była dana i nie była zgodna z planem Bożym. Bo widocznie nie było zamierzone wykazać i to wykazać w żaden sposób, jaka proporcja ludzkości pójdzie na wtórą śmierć, jaka dostąpi stanu kapłańskiego, a jaka zostałaby przesunięta do wielkiej kampanii. Ale z drugiej strony przypuszczać, że tych dwóch kapłanów ukaranych śmiercią przedstawia klasę wtórej śmierci. Drogie braterstwo, ja mam taką myśl, że kapłani, o których mówi nasza lekcja, przedstawiają rzeczywiście dwie klasy. Tych, co nie uczynią swego wezwania i wybrania pewnym jako członkowie wielkiego arcykapłana chwale. Ci dwaj kapłani przedstawiają dwie klasy, które nie dostąpią najwyższej łaski Bożej, chociaż były pomazane świętym olejem na członków królewskiego kapłaństwa. Nadab, kiedy czytamy w encyklopedii, co to znaczy, i znaczy to dowolny, znaczy samowolny, to nasuwa nam się myśl, że klasa jest to klasa tych, którzy pójdą właśnie na wtórą śmierć z powodu ich samowoli, z powodu ich nietrzymania się głowy. Natomiast drugi syn Abiju, który oznacza Syn Boży, ma to pewne uzasadnienie. Członkowie wielkiego grona, tak samo jak Kościół, są spłodzeni z Ducha Świętego i zostaną narodzeni z Ducha. Natomiast synowie Boży na duchowym poziomie otrzymają chwałę Bożą, to jednak będą różnić się tak od klasy Kościoła, jak od reszty ludzkości. To przestępstwo, za które ci dwaj synowie Arona umarli, czyli za ofiarowanie obcego ognia, szczegółów Biblia nam nie podaje. My nie wiemy, czy ich przestępstwo było to, że wzięli niewłaściwy rodzaj kadzenia, czy też może wzięli ogień z ołtarza, czy też, że zapalili kadzielnicę w nieodpowiednim miejscu. Przypuśćmy, że zapalili to na dziedzińcu, zamiast to zrobić w świątyni. Albo to mogło być w inny sposób, inaczej zrobione. Są też myśli, że ich wielką omyłką było to, że próbowali wejść do świątnicy Najświętszej w dniu pojednania. A wiemy, że tylko samemu najwyższemu kapłanowi wolno było tam wejść z krwią ofiary za grzechy. Lekcja dla pozostałych kapłanów była ta, że mieli być bardzo ostrożni. A wiemy, że tylko samemu najwyższemu kapłanowi wolno było tam wejść z krwią ofiary za grzechy. Lekcja dla pozostałych kapłanów była ta, że mieli być bardzo ostrożni i mieć głębokie uszanowanie dla Pana i Jego poleceń. A lekcja dla nas, dla pozafiguralnych kapłanów, jest taka, że posłuszeństwo lepsze jest aniżeli ofiara. I że ofiary nasze, aby mogły być przyjemne Bogu,
muszą być składane w harmonii z Jego wolą. Bo jeżeli one będą składane w inny sposób, to pozbawimy się członkostwa w królewskim kapłaństwie. Kiedy czytamy tą historię i zaraz po opisie śmierci Nadaba i Abihego, Aaron i pozostałym synom dany był zakaz, że nie powinni pić wina ani silnego napoju. To, jak już powiedziałem, drogie braterstwo, daje nam podstawę do przypuszczenia, że ci dwaj synowie byli podpici, a może tylko podchmieleni. Byli podchmieleni od jakiegoś trunku. Przez to też umysły ich były mniej lub więcej zaćmione względem boskiego rozkazania o rodzaju kadzenia. Ale stosując to do poza figury, znajdujemy, że innego rodzaju pijaństwem mogą łatwo być dotknięci pozafiguralni kapłani. Zgadzamy się ze słowami apostoła Pawła: nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni duchem. Stosuje się to do całego kapłaństwa, który musi bardzo uważać, aby nie upoić się winem fałszywych nauk oraz to, co tak bardzo w obecnym czasie jest popularne, mieszaniną duchowych i politycznych rzeczy. Gdy, drogie braterstwo, uwalniamy się z umysłowego zamieszania spowodowanego błędnymi naukami, możemy je nazwać za apostołem Pawłem naukami diabelskimi, to rzeczywiście otrzymujemy lepsze zrozumienie, jakie ofiary, albo inaczej, jakie kadzenie jest przyjemne Bogu. To wielu z nas, upici błędami przeszłości, to wielu z nas, obecnie wspaniałych braci, kiedyś ofiarowało Bogu obcy ogień, obce kadzenie. Te kadzenie, jakie Bóg Wszechmogący nie polecił. Ale pamiętajmy, że gdybyśmy to nadal czynili, to z pewnością nigdy nie znaleźlibyśmy się w chwalebnym kapłaństwie. To, drogie braterstwo, dziękujmy Bogu, że otrzeźwieliśmy, że teraz karmienie się Słowem Bożym odzyskaliśmy ducha zdrowego umysłu, że coraz bardziej poznajemy z wszystkimi świętymi tą długość, tą szerokość, tą wysokość i głębokość tej chwalebnej boskiej miłości. I przez to możemy lepiej poznać przyjemną, doskonałą wolę Ojca naszego i zgodnie ze nią składać nasze ofiary. Chociaż królewskie kapłaństwo jest więcej w niebezpieczeństwie od wina symbolicznego, aniżeli literalnego, przez to musimy się więc bardzo wystrzegać. Bo wiek Ewangelii przeznaczony jest na wybranie spośród wszystkich narodów ludu Bożego. Wybrańcy tego wieku również są pomazańcami Bożymi. A wiemy, dla przypomnienia tylko powiem, że pierwszym pomazańcem, głową Kościoła jest Pan Jezus. To literalny olej pomazania nie był na Niego wylany, lecz jak wiemy, Duch Święty wstąpił na Niego podczas chrztu w Jordanie. Pewnego razu Pan nasz Jezus Chrystus kiedy głosił Ewangelię, kiedy wszedł do synagogi, przeczytał zebranym proroctwo, które mamy zapisane w Ewangelii świętego Łukasza, 4 rozdział od 18, czytamy tak. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. To z chwilą śmierci, drogie braterstwo, skończyły się figury, a ceremonie żydowskie straciły sens, ponieważ były one jedynie cieniem przyszłych tych chwalebnych rzeczy. Miejsce cieni zajęła rzeczywistość. Tak więc zachodzi potrzeba praktykowania nadal literalnego pomazywania olejem, którym był symbolem Ducha Świętego. Od naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa rozpoczęła się era Ducha, w której pomazani Duchem Świętym są pomazańcami boskimi, tak jak to dawniej byli kapłani i królowie izraelski. To na tych, którzy stanowili ten chwalebny zalążek Kościoła Chrystusowego, zlany został Duch Święty 50. dnia od zmartwychwstania Pańskiego. A apostoł Paweł pisze tak. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Ten Duch Święty został zlany przez samego Ojca w dowód przyjęcia ofiary dokonanej na Golgocie. Apostoł Paweł dodaje, tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest wszechmogący Bóg. Drogie braterstwo, jeżeli w starożytności Bóg chronił swoich pomazańców, chyba że przewinęli lub zrobili coś złego, co nie było zgodnie z wolą Bożą, to tym bardziej obiecał ochronę tym, którzy obecnie są pod bezpośrednim wpływem Ducha Świętego. Pomazanym Duchem Świętym nie może zagrażać nic. Nie może, drogie braterstwo, nic zagrażać, gdyż życie jest w ręku Boga. Ale jeżeli przychodzą w życiu naszym pewne doświadczenia, to musimy wiedzieć, że dzieje się to zezwolenia Bożego. I kiedy w życiu Bóg dopuszcza na nas różne trudności, dopuszcza na nas pewne kłopoty życiowe, dopuszcza na nas zewnętrzne doświadczenia. Mało tego, dozwala, aby nieprzyjaciel dotykał się pomazańców. To jednak musimy zdać z tego sprawę, że On chce nas wypróbować. Chce nas wypróbować, czy nasze poleganie na Bogu jest zupełne. A może inaczej? A może chce sprawdzić nas, czy wiara nasza jest jednakowo silna w ten czas, kiedy nam się powodzi, kiedy żyjemy w luksusie, w dobrobycie, a może też chce nas doświadczyć, kiedy nam się nie powodzi. Apostoł Paweł pisze, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Mając na pamięci to, że pomazańcy pańscy są pod szczególną opieką i ochroną, pamiętajmy, abyśmy czasami im nie szkodzili. I nie szkodzili fizycznie, moralnie, ani nie używali rąk, ani ust w celu szkodzenia naśladowcom Pana naszego Jezusa Chrystusa. Starajmy się, drogie braterstwo, w życiu naszym, choć czasami uważamy, że może nam się robi krzywda. Weźmy wzór z zachowania się Dawida wobec Saula, pierwszego króla izraelskiego, kiedy powiedział do Abijasza te wspaniałe słowa, które często powinniśmy sobie przypominać. I rzekł Dawid do Abijasza: nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid: jako żyje Pan, że tylko on, to Pan go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Ale niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. Weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek na wodę, i odejdziemy. Drogie braterstwo, już tu było powiedziane, że żyjemy w dziwnym czasie. To zastanówmy się czasami, bo zamiast upijania się duchem tego świata, jego ambicjami, a w szczególności jego szalonym uganianiem się za pieniędzmi, bądźmy raczej przepełnieni Duchem Pańskim, aby, drogie braterstwo, główną naszą radością i głównymi błogosławieństwami było to, aby zawsze dziękować Bogu za Jego dobroć i trwać w serdecznej społeczności z Nim. A także trwać w tej serdecznej społeczności jedni z drugimi. I to jest z tymi, w szczególności, co są Jego dziećmi, co są w Panu. To, drogie braterstwo, to my mamy rozmawiać ze sobą. Biblia mówi nam, że mamy rozmawiać przez psalmy, przez hymny i pieśni duchowe. W ten sposób mamy wygrywać w sercach naszych te piękne, te chwalebne melodie Panu. To naśladowcy Pana nie mogą być zamroczeni. To naśladowcy Pana nie mogą być przygnębieni, nie mogą być nieszczęśliwi, a może zapłakani, bo nie taka jest wola Boża względem nich. Lecz przeciwnie, oni mają zawsze się radować, a podstawą do tego ma być ich wielka wiara w Słowo Boże, które oni ustawicznie karmieni są, a także społeczność z Panem, za co zawsze mamy dziękować, a w końcu ta chwalebna, ta dzisiejsza społeczność jedni z drugich, która będzie milsza, aniżeli może inna społeczność, którą dzisiaj świat tak bardzo pragnie. Drogie braterstwo, jest to rozkoszowanie się nowego umysłu, który ustawicznie wzrasta w podobieństwo Boże, które stara się budować siebie i drugich w najświętszej wierze i w podobieństwie charakteru Chrystusowego. To apostoł mówi, że zawsze mamy dzięki czynić Bogu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. to mamy dziękować za doświadczenia, mamy dziękować i za błogosławieństwa, dziękować za sprawy, które zdają się nam być przeciwnie, wiedząc, że Bóg jest w stanie sprawić, aby wszystkie rzeczy dopomagały nam ku dobremu, tym, co obiecał Pan. Pamiętajmy, drogie braterstwo, abyśmy do naszego zboru, pamiętajmy, abyśmy do naszych rodzin nie wnosili obcego ognia, aby nas nigdy nie spotkała kara ta, która spotkała tych dwóch kapłanów, kara ta, która spotkała Ananiasza i Safirę, ale żebyśmy otrzymali nagrodę, tą wspaniałą nagrodę, o którą się modlimy. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, czego życzę braterstwu, jak i sam pragnę, na tym kończę.